jak powiem Gdańsk, Pomorze.
Taka dobra przystań, gdzie najpierw rodzice, a potem ja wylądowaliśmy, jak tylko było takie odprężenie po czasach stalinowskich i rodzice mogli się przenieść i znaleźć pracę w Trójmieście, więc dla nich to było jak takie miejsce zbawienia, które pozwoliło jeszcze raz wystartować w życiu.
Radio Gdańsk też panu się pewnie jakoś kojarzy bliżej.
Radio Gdańsk kojarzy mi się oczywiście przez to, że mama pracowała w redakcji społecznej i jako młody chłopiec nagrałem 3 audycje, które poszły nawet na antenie ogólnopolskiej. Jedna była wywiady młodego człowieka na granicy z strażnikami właśnie Wojsk Ochrony Pogranicza. Rozmowa o psach, dlaczego psy są potrzebne w tej służbie. Druga była o fabryce cukierków, do której wpuszczono i opowiadane, jak się produkują. Ale chyba najbardziej pamiętałem to, że w tym radio był telewizor. I pierwszy raz dzięki temu mogłem zobaczyć olimpiadę w Rzymie w 60 roku. Tam na tym służbowym telewizorku małym, czarno-białym. No to była atrakcja.
To takie bycie wśród społeczeństwa, działanie dla społeczeństwa, to wyssał pan z mlekiem rodziców, można powiedzieć.
No, rzeczywiście. Mama nieustająco wymyślała tego typu tematy i chyba dostała jakąś nagrodę ogólnopolską za taki świetny reportaż, który się nazywał Moja dzielnica. I pamiętam, bo on się zaczyna od wywiadu ze śmieciarzami, którzy tam przed 5 rano hałasują i zbierają te śmieci. No i tak sobie o życiu rozmawiają.
Pan też bardzo dużo wniósł w społeczeństwo polskie w tych czasach zawieruchy, uregulowywania się wszystkiego. Jak pan to wszystko wspomina?
Czasy lat 90. czy po 89. No to rzeczywiście to szczególnie na początku, te pierwsze 2-3 lata, to był jak pożar i próba ratowania za wszelką cenę i nie zawsze najłatwiejszymi i najprzyjemniejszymi metodami. Natomiast lata 80. tutaj w Trójmieście, no to jest szczególnie do 85. roku, no to jest taka próba w tym okresie nielegalnej solidarności przetrwania z godnością, że tak powiem, bez tego pochylania się, o którym Herbert mówi. I to nie było łatwe, bo wtedy pukałem do moich kolegów ze studiów, prosiłem o pomoc, potrzebowaliśmy wtedy przede wszystkim lokale, nawet nie, ale lokale i kierowców, którzy by wspomagali nas. No i było bardzo, bardzo trudno. I nieraz pokazano mi, gdzie jest wyjście, więc to był taki trudny okres. On potem po 85, 86 właściwie, nawet jeżeli były jakieś represje, to już się wszystko zmieniło i było inaczej i można powiedzieć tak nawet półśmiesznie.
Najtrudniejszy moment i największa satysfakcja w pana karierze politycznej?
Najbardziej to się cieszę, że coś zrobiliśmy jako pierwsi na świecie i kiedy uznaliśmy w wyścigu z Kanadyjczykami niepodległość Ukrainy jako właśnie pierwsi. No, to była satysfakcja, szczególnie wtedy, jak rok później przyjechałem do Kanady, tam był ten sam premier Mulroney i on pamiętał mnie nie dlatego, że tam coś dobrego zrobiłem, tylko dlatego, że zepsułem mu politykę w Kanadzie, bo tam była ogromna diaspora ukraińska, on liczył na te głosy, chciał być pierwszy, a myśmy go wyprzedzili, prawda?
Idzie pan na spacer teraz po Trójmieście i które miejsca są pana ulubione i pan wspomnieniami jakimiś wraca?
Mieszkałem w Sopocie i w Gdańsku, więc jest wiele miejsc dla mnie takich, które wywołują wspomnienia. No, chociaż ostatnio jak jechaliśmy, to przejeżdżałem koło Katedry Oliwskiej i tam po jednej stronie jest katedra, a po drugiej są takie bloki, 10-piętrowek na skraju lasu. Ja pamiętam, że kiedyś służba bezpieczeństwa weszła mi, jak to się mówiło, na ogon. I ja nie wiedziałem, co zrobić. I wszedłem do takiego bloku i zapytałem się ludzi, przepraszam bardzo, czy mogę z państwa balkonu skorzystać. I oni za bardzo nie wiedzieli, co mi chodzi, ale jakoś chyba się zorientowali, bo powiedzieli, proszę bardzo, proszę bardzo. Otworzyli balkon i ja przez balkon wyskoczyłem do tego lasu i tyle mnie widzieli.
Napisanie książki wspólnie, bo Wywiad Rzeka to takie wspólne pisanie książki. Co było najtrudniejsze w takich rozmowach, które pewnie godzinami się toczyły?
To jest część, to jest, można powiedzieć, wybór pytającego. Dla mnie było najtrudniejsze, żeby uniknąć patosu i tego, co tu wszyscy robią, szczególnie jak mają właśnie takie siwe włosy, jakiejś hagiografii czy przechwalania się. Ja niestety niektóre zdarzenia pamiętam, więc widzę to u niektórych kolegów, więc jak powiedzieć coś od siebie, ale z maksymalnie dużą ilością poczucia humoru. Tu jeszcze mi dużo zostało w zapasie do wykorzystania takich niesamowitych historyjek. Może na koniec wam pani opowiem, żeby było nam śmiesznie. Lecimy do Korei Południowej z oficjalną wizytą. Lecimy tym słynnym samolotem Tupolewem 154, więc on tam musi dwa razy się zatrzymać, żeby się dotankować, prawda? Lądujemy w Nowosybirsku na lotnisku. Jest godzina, nie wiem, trzecia rano, coś takiego. Ja jestem w takim ortalionowym stroju sportowym i góra, i spodnie, i buty też. No a lecący ze mną minister, profesor Makarczyk o spraw zagranicznych, pomimo pory nienagannie w garniturze, biała koszula, krawat. No i wychodzimy na chwilę, bo zanim zatankujemy, to można było wyjść na płytę. No i ja postanowiłem sobie pobiegać trochę tam po tym terenie, no zwłaszcza, że za dużo lat wtedy nie miałem, bo to ledwo skończyłem 40. I tak sobie biegam, a Makarczyk wyszedł i tam stoi, pali papierosa i podeszła do niego delegacja władz tego Nowosybirska, bo mówią, że słyszeli, że tutaj na tej maszynie to leci polski premier i gdzie on jest, bo chcieliby go powitać. A mówi, no tam biega ten taki, tak. No i ja nie mówię, nie, niemożliwe. A pani mówi, tak, zaraz go zawołam. I tam do mnie woła, tam, panie premierze, pan tutaj podejdzie, prawda? No więc podbiegłem do tej grupy. No i mówi, no ci panowie chcieli się zapoznać, między innymi chyba mer Nowosybirska był. Ja mówię, no tak, jeszcze nawet przeszedłem na rosyjski, którym całkiem dobrze, albo bardzo dobrze się posługiwałem. No i on tylko tak słucha, mówi, wy Polacy to tacy jesteście żartownisie, szutniki, mówi. Więc żeby go przekonać do tego, to zabrałem go na pokład, otworzyliśmy barek, oni w tych czasach nie mieli nic, myśmy mieli wszystko i już po pół godziny byli przekonani.
Czego panu życzyć na kolejne lata? Jakie jeszcze marzenia pan ma?
No chciałbym, żeby to tak jeszcze trochę ciągnąć w jako takiej formie. Takie bardzo osobiste i prywatne.
To tego życzę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę.